Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 4 stycznia. Dziś dzień ferialny, 4 klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. 19 grudnia Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku oddalił pozew przeciwko dekretowi o krzyżu, który wymaga eksponowania chrześcijańskich symboli w instytucjach publicznych w Bawarii. Dekret został podpisany w roku 2018 przez premiera tego landu Markusa Sydera i głosi, że krzyż musi być wyraźnie widoczny przy wejściu do każdego budynku usługowego jako wyraz historycznej i kulturowej tożsamości Bawarii. Orzeczenie zapadło po pozwie złożonym przez Monachijskie Stowarzyszenie na Rzecz Wolności Myśli. W ocenie wolnomyślicieli dekret narusza wolność religijną. Decyzja Sądu Federalnego podtrzymała wyrok Bawarskiego Sądu Niższej Instancji, który orzekł, że krzyż nie narusza neutralności religijnej, ponieważ państwa nie są zobowiązane do całkowitej rezygnacji z odniesień do religii, a także nie dyskryminuje nikogo ze względu na wiarę. Teraz wolnomyśliciele planują wnieść sprawę do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe. Hiszpania. 28 grudnia, w święto świętych młodzianków, policjanci aresztowali w Madrycie doktora Jesusa Povede, który przeprowadzał tego dnia jednoosobowy protest przed drzwiami kliniki, czy raczej rzeźni aborcyjnej Dator. Doktor Poveda od niemal 40 lat pomaga matkom, które chcą zabić swoje dziecko i odwodzi je od tego zamiaru. O godzinie 9 rano dr Poveda usiadł przed wejściem do aborcyjnego ośrodka. Niedługo potem, chcąc odmówić różaniec, dołączyła do niego grupa młodzieży z ruchu Modlitwa nie jest zbrodnią. Przynieśli oni ze sobą drewniany krzyż i obraz Matki Bożej z Guadalupe. Wkrótce na miejsce przybyli policjanci, którzy nakazali zgromadzonym oddalić się na odległość 100 metrów. A pod kliniką pojawiła się też garstka feministek. Przyniosły one ze sobą plakaty z hasłami takimi jak „Trzymajcie różańce z dala od naszych jajników”, „Walka feministyczna równa się walka trans”, czy też „Ja też dokonałam aborcji i co z tego?”. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. W minioną niedzielę obchodziliśmy wspomnienie świętego Sylwestra I, papieża i wyznawcy. Urodził się on w Rzymie około roku 285. Był synem Rufina, kapłana, który w czasie prześladowań za czasów cesarza Dioklecjana przechowywał księgi liturgiczne i Pismo Święte. Jako młodzieniec Sylwester ze szczególną troską odnosił się do pielgrzymów. Został wyświęcony na diakona oraz kapłana, a w roku 314 dzięki swojej gorliwej służbie został papieżem. Jego pontyfikat rozpoczął się wkrótce po wydaniu przez cesarza świętego Konstantyna edyktu mediolańskiego, który gwarantował chrześcijanom swobodę kultu. Papież Sylwester polecił święcić niedzielę, czyli rzymski dzień słońca, jako dzień pański, a cesarz Konstantyn w roku 321 ogłosił ten dzień wolnym od pracy. Papież Sylwester zorganizował w Rzymie sobór, który potępił herezję arianizmu. Konsekrował także dwie bazyliki – świętego Piotra i świętego Jana na Lateranie, obie ufundowane przez cesarza Konstantyna. Święty Sylwester zmarł w Rzymie 31 grudnia 335 roku. Przeżył około 50 lat. Jest patronem zwierząt domowych. Argentyna. Emerytowany arcybiskup La Platy, Hector Aguer, stwierdził, że dykasteria nauki wiary stała się dykasterią zamieszania. Wezwał także do nieposłuszeństwa względem deklaracji Fiducia Supplicans, którą określił jako skandaliczną. Arcybiskup Aguer argumentuje przy tym, że wydany 18 grudnia dokument jest sprzeczny z tym, co Kongregacja Nauki Wiary twierdziła na temat błogosławieństwa par homoseksualnych jeszcze 2 lata temu. W wydanym wówczas dokumencie stwierdzono, że nie można błogosławić, w cudzysłowie, związków homoseksualnych, ponieważ Bóg nie może błogosławić grzechu. Argentyński hierarcha zauważył również, że podwaliny pod Fiducia Supplicans podłożyła adhortacja papieża Franciszka Amoris Laetitia. To w niej Papież stwierdził, że osoby znajdujące się w nieregularnych sytuacjach mogą otrzymywać sakramenty. Biskup Aguer zauważa: jest to konsekwencja metody papieża Franciszka. W ten sposób obecny pontyfikat w wielu kwestiach proponuje nowe stanowisko, które koryguje naukę Kościoła i jego niezmienną tradycję. Stany Zjednoczone. Fundacja charytatywna Ilona Muska złożyła wniosek o utworzenie nowego uniwersytetu w Austin, w Teksasie. To właśnie do tego stanu Musk przeniósł się w roku 2020, po tym jak skrytykował kalifornijską Dolinę Krzemową i cały obszar Zatoki San Francisco za posiadanie nadmiernego wpływu na świat. Jego fundacja charytatywna o dość nieskomplikowanej nazwie The Foundation, czyli Fundacja, planuje zainwestować $100 milionów w utworzenie i uruchomienie szkół podstawowej i średniej, skupiających się na nauczaniu przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Kolejnym krokiem ma być utworzenie uniwersytetu. Zajęcia miałyby się odbywać zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Inwestorzy planują początkowo przyjąć 50 uczniów. Szkoły mają finansować swoją działalność z darowizn i opłat za naukę. Natomiast zaznaczono również, że jeśli uczeń nie będzie w stanie opłacić czesnego, szkoła będzie mogła zapewnić mu pomoc finansową. Państwo położone w Palestynie. Izraelski Trybunał Sprawiedliwości jednomyślnie orzekł, że pary jednopłciowe mogą adoptować dzieci. Warunki adopcji określa ustawa z roku 1981. Stanowi ona, że dziecko może być adoptowane przez mężczyznę i jego żonę. Teraz w ocenie Trybunału Sprawiedliwości takie sformułowanie nie wyklucza adopcji przez inne pary. Prezes Trybunału pan Uzi Vogelman w swoim orzeczeniu odwołał się do prawniczej interpretacji języka i ponownego odczytania ustawy z roku 1981. Stwierdził: chociaż język klauzuli jest na pierwszy rzut oka bardziej spójny z interpretacją, zgodnie z którą wyrażenie mężczyzna i jego żona odnosi się do par heteroseksualnych, interpretacja, zgodnie z którą w tej części uwzględniane są także pary tej samej płci, nie wykracza poza zakres możliwych interpretacji językowych. Trybunał stwierdził również, że w świetle współczesnego rozumienia dobra dziecka można interpretować je jako zezwalające na adopcję przez osoby tej samej płci. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Punkt siódmy. O poruszeniach afektywnych, które są w człowieku, a które nazywamy uczuciami. Czy wszystkie akty afektywne, które mają znaczenie dla celu życia człowieka, zależą od jego woli? W przypadku człowieka są także akty afektywne o innym charakterze. Co to są za akty afektywne? Są to uczucia. Co należy rozumieć przez uczucia? To, iż uczucia to poruszenia afektywne tej części w człowieku, która odpowiada za zmysły. Czy tylko człowiek doświadcza tych poruszeń afektywnych, należących do części, która odpowiada za zmysły? Nie, te poruszenia afektywne, należące do części, która odpowiada za zmysły, są właściwe także zwierzętom. Czy w przypadku zwierząt te poruszenia afektywne, należące do tej części duszy, która odpowiada za zmysły, mają jakąś wartość moralną? Nie, w przypadku zwierząt te poruszenia afektywne, należące do tej części duszy, która odpowiada za zmysły, nie mają wartości moralnej. Mają one wartość moralną tylko w przypadku człowieka. Dlaczego tylko u człowieka te poruszenia afektywne, należące do części duszy odpowiadającej za zmysły, mają wartość moralną? Dlatego, że jedynie w przypadku człowieka mają one związek z aktami wyższego rzędu, właściwymi dla człowieka wolnej woli, oraz tylko u człowieka podlegają wolnej woli. Jakie są te poruszenia afektywne części człowieka odpowiedzialnej za zmysły, które nazywamy uczuciami? Te poruszenia afektywne części człowieka odpowiedzialnej za zmysły, nazywane uczuciami, to poruszenia serca, które dążą do dobra lub zła, albo oddalają się od dobra lub zła, a które dostrzegamy przy pomocy zmysłów. Ile jest rodzajów tych poruszeń serca? Jest ich 11. Jak się one nazywają? Nazywane są one miłość i nienawiść, pożądanie i wstręt, radość i smutek, nadzieja i zniechęcenie, lęk i odwaga oraz gniew. Czy te poruszenia serca zajmują ważne miejsce w życiu ludzkim? Tak, te poruszenia serca zajmują ważne miejsce w życiu ludzkim. Dlaczego te poruszenia serca zajmują ważne miejsce w życiu ludzkim? Dlatego, iż ludzie mają podwójną naturę, rozumną i zmysłową. Natura zmysłowa ma to do siebie, że reaguje jako pierwsza na świat zmysłowy, w którym istniejemy i z którego czerpiemy wszystkie informacje potrzebne dla rozumu. Czy poruszenia serca, czyli uczucia, nie są przypadkiem z zasady czymś zawsze złym? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Polska. 26 grudnia we wszystkich parafiach diecezji bydgoskiej odczytany został list biskupa Krzysztofa Włodarczyka, w którym ogłosił on wprowadzenie w swojej diecezji diakonatu stałego. W liście czytamy: przed kilkoma dniami postanowiłem, aby w kościele bydgoskim wprowadzić urząd diakonatu stałego, czyli święceń udzielanym mężczyznom, którzy nie przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich, ale są przykładnymi mężami, ojcami lub prowadzą życie samotne, zgodne z wiarą. Decyzja, którą podjąłem, jest realizacją postanowień Soboru Watykańskiego II. Hierarcha podkreślił, że nie jest to odpowiedź na kryzys powołań. Wśród zadań żonatych diakonów biskup Włodarczyk wymienił m.in. udzielanie chrztów, ślubów, komunii świętej, odprawianie nabożeństw i pogrzebów, czy głoszenie kazań. Ponownie Polska. W poniedziałek 18 grudnia Dziennik Rzeczpospolita opublikował wyniki sondażu dotyczącego poparcia dla aborcji w Polsce. Jeżeli wierzyć wynikom zaprezentowanym przez sondażownię Ipsos, legalną aborcję bez podania przyczyny popiera aż 57% respondentów. Cóż to są za nieszczęśni ludzie? Spośród nich 38% twierdzi, że dzieciobójstwo powinno być legalne na życzenie do 12 tygodnia ciąży i 19% aż do 24 tygodnia. 35% badanych uważa z kolei, że aborcja powinna być legalna tylko w ściśle określonych przypadkach, czyli na przykład w wyniku czynu zabronionego lub zagrożenia życia matki. Jedynie pozostały odsetek, 8% ankietowanych, bezwarunkowo odrzuciło dzieciobójstwo. 60% wyborców PiS oraz 47% wyborców Konfederacji twierdzi, że ewentualne warunki aborcji powinny zostać uregulowane ustawowo. Sondażownia nie wskazała jednak, ilu spośród wyborców prawicy całkowicie odrzuca dzieciobójstwo. Jeżeli masz chęć, mój drogi słuchaczu, napisz w komentarzu, czy wierzysz w rzetelność tego badania. Jeżeli wyniki naprawdę oddają opinię polskiego społeczeństwa, to jest dużo gorzej niż myślałem. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. O tym, jak specyficzne i pod wieloma względami kryzysowe są nasze czasy. Można by oczywiście mówić w nieskończoność. Gdzie się nie spojrzy, jest nie najlepiej. Przez świat postchrześcijański, jak walec, jedzie rewolucja globalizmu. A w kościele, który jest jedyną siłą, który mógłby się tej rewolucji przeciwstawić, szaleje rewolucja modernizmu. W świecie mamy więc szereg zjawisk, które wąskim grupom ludzi mają przymnażać i tak już niewyobrażalnego kapitału oraz przede wszystkim kontroli, a które ludzi pozostałych mają uczynić zupełnie bezsilnymi. Wymienić tu można oczywiście ideologię tęczową, ekologizm, feminizm i wiele innych ideologii, które głęboko w ludzkie mózgi wtłaczają nowoczesną wersję marksizmu. Ideę przewrotności, nieporządku, chaosu, które dewastują ludzkie wnętrze, atakują szczególnie jednostkę rodziny i w konsekwencji wprowadzają człowieka w erę niemocy, depresji i zagubienia. W kościele natomiast niestety mamy już kilka pokoleń wiernych, wychowanych na nauce rozmytej, wypaczonej, niepozwalającej pewnie oprzeć stopy na pewności nauczanych prawd. A o czym jest ta rozprawka? Chcę spróbować odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób obie te rewolucje, tę w świecie i tę w kościele, udało się wprowadzić. Na ten temat również oczywiście można by mówić w nieskończoność, ale gdybym miał wymienić jeden podstawowy czynnik, byłoby to pewne przesterowanie człowieka, mówiąc bardzo umownie, wpuszczenie wirusa do jego oprogramowania, który to wirus zmienia, mówiąc bardzo umownie, oprogramowanie z klasycznego, właściwego cywilizacji chrześcijańskiej, w którym
nadrzędną władzą w człowieku miał być poddany Bożym wskazówkom rozum. Na współczesne, zawirusowane oprogramowanie nieszczęsnego człowieka, w którym władzę niemal absolutną otrzymały emocje. Uważam, że każdy, co do jednego, błąd, w którym tkwi dzisiaj ludzkość, bazuje na tym, że nauczono ją traktować emocje jako władzę nadrzędną, a niedożywiony rozum ewentualnie jako sługę emocji. Jeżeli przeanalizujesz, mój drogi słuchaczu, jakikolwiek współczesny błąd, zobaczysz, że jego propagatorzy najzwyczajniej w świecie zupełnie odmawiają wszelkiej debaty rozumowej i od razu bardzo umiejętnie kierują całą uwagę na emocje. Swoją drogą jest to pewne martwe pole sił konserwatywnych. Często patrzą one na pomysły lewicy i obnażają ich śmieszność, nielogiczność, absurdalność, po czym myślą, że oto zdobyli jakieś punkty we właściwej sprawie. A lewica nic sobie z tego nie robi, gdyż nie usiłuje ona być logiczną. Wystarczy jej, że umiejętnie wpłynie na emocje. Powstaje pytanie, skąd u nich taka wiedza? Gdzie nauczyli się tak manipulować ludzką psychologią, żeby zdobywać poparcie dla coraz bardziej nielogicznych idei? No więc moje zdanie jest takie, że uczą się tego najczęściej w sposób nieuświadomiony od wielkiego znawcy ludzkiej psychologii, czyli szatana. O tym, że herezja modernizmu zalała Kościół, żerując na tym samym mechanizmie, opowiem być może w jednej z najbliższych rozprawek. Natomiast mogę zaświadczyć, że największą przeszkodą w przekonaniu kogokolwiek, czy to osoby duchownej, czy osoby świeckiej, do tego, że odpowiedź leży w tradycji katolickiej, zawsze są emocje tej osoby, a nie jej rozumowanie. Żyjemy w erze kryzysu wierności, prawdzie objawionej przez Boga. Z tego kryzysu oczywiście nie wyjdziemy bez Bożej łaski, o którą należy usilnie się modlić. W sposób czysto przyrodzony tej walki się nie wygra. Jednak większych postępów najprawdopodobniej bez wysiłków w sferze przyrodzonej również nie osiągniemy. A w sferze przyrodzonej nazwałbym obecne czasy właśnie erą emocji. Wysiłki naprawcze porównałbym tu do wgrywania, gdzie tylko się da, programu antywirusowego, który, umownie mówiąc, w ludzkim oprogramowaniu przywróci prymat rozumu nad emocjami. Najpierw każdy u siebie, potem gdzie tylko się da. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi.
To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Sylwestrze, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.